Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Biskupi Unii Europejskiej wyrazili ostry sprzeciw wobec deklaracji Parlamentu Europejskiego o prawie do aborcji w Polsce. Podkreślają, że jest to przekroczenie kompetencji Unii.
W Mariupolu przekazano kolejny pakiet pomocy w ramach projektu Papież dla Ukrainy.
Irakijczycy czekają na papieża, są przekonani, że przyniesie im przesłanie braterstwa, mówi proboszcz katolickiej parafii w Karakosz.
25 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Biskupi Unii Europejskiej są poważnie zaniepokojeni rezolucją Parlamentu Europejskiego na temat prawa do aborcji w Polsce. Prezydium Komese wystosowało w tej sprawie list do przewodniczącego parlamentu. Zdaniem europejskich episkopatów rezolucja stanowi wykroczenie poza kompetencje Unii i tym samym pogwałcenie zasad praworządności. Niepokojące jest również zakwestionowanie prawa do sprzeciwu sumienia.
List do Sassoliego został podpisany przez wszystkich członków Prezydium Komisji Episkopatów Unii Europejskiej. Na samym wstępie zapewniają, że Kościół stara się wspierać kobiety w trudnych sytuacjach życiowych, wynikających z trudnej bądź niechcianej ciąży. Podkreślają, że należy im zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie. Zarazem jednak Kościół apeluje o ochronę dla wszystkich nienarodzonych. Biskupi przypominają, że wymóg szczególnej ochrony dzieci przed i po narodzeniu znajduje wyraz w międzynarodowych normach prawnych.
Odnosząc się do tekstu, Prezydium Komese podkreśla, że z prawnego punktu widzenia ani prawodawstwo Unii, ani Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przewiduje prawa do aborcji. Kwestia ta pozostaje w gestii systemów prawnych państw członkowskich. Europejscy biskupi przypominają, że fundamentalną zasadą Unii jest zasada przekazywania kompetencji. Oznacza ona, że Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa. Ścisłe przestrzeganie tej zasady jest wymogiem praworządności. Biskupi przestrzegają przed rozciąganiem lub zacieraniem kompetencji Unii w imię zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Komese zwraca również uwagę na prawo do sprzeciwu sumienia, które Parlament Europejski zdaje się kwestionować. Biskupi przypominają, że prawo to jest oparte na wolności sumienia, a jego kwestionowanie jest tym bardziej niepokojące, że pracownicy służby zdrowia, którzy powołują się na to prawo, często są przedmiotem dyskryminacji.
Na zakończenie listu przedstawiciele episkopatów Unii Europejskiej z ubolewaniem zauważają, że w rezolucji parlamentu nie potępiono niedopuszczalnych ataków na kościoły i miejsca kultu w Polsce, do których dochodziło w ramach proaborcyjnych protestów. Biskupi ostrzegają też przewodniczącego parlamentu, że wspomniana rezolucja będzie miała bardzo negatywny wpływ na postrzeganie Unii przez państwa członkowskie.
W Mariupolu na Ukrainie, mieście położonym nad Morzem Azowskim, na granicy strefy konfliktu w Donbasie, odbyło się przekazanie kolejnej części pomocy z humanitarnego projektu papieża Franciszka Papież dla Ukrainy. Projekt ten został zainicjowany w czerwcu 2016 roku. W jego realizację włączyły się kościoły ze wszystkich krajów Europy, dzięki czemu zebrano 16 milionów euro.
Dzięki tym funduszom pomocą humanitarną, medyczną i psychologiczną objęto ponad milion osób z tych terenów. W imieniu papieża Franciszka kolejną część pomocy w wartości 25 tysięcy euro w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego do chirurgii mikroskopowej oraz analizy krwi tutejszemu szpitalowi dziecięcemu przekazał biskup Paweł Gonczaruk, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej. Przekazując dar, ksiądz biskup przypomniał o wrażliwości papieża Franciszka, jego zainteresowaniu i realnej trosce o chorych, cierpiących również na Ukrainie. W imieniu szpitala pomoc odebrała jego dyrektor Natalia Sidorenko. Dziękując papieżowi Franciszkowi i kościołowi, podkreśliła nie tylko ogromną wartość otrzymanego sprzętu, ale również owocną współpracę różnych instytucji ponad podziałami. Dla Radia Watykańskiego z Mariupola, ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Francuscy biskupi chcą wyprowadzić tamtejszy kościół z kryzysu wywołanego przez skandale seksualne i nadużycia władzy. Czytamy o tym w komunikacie końcowym po nadzwyczajnym posiedzeniu episkopatu, które w całości było poświęcone sprawie nadużyć. Podczas posiedzenia biskupi ponownie wysłuchali świadectw ofiar.
Jak mówi cytowany przez dziennik La Croix jeden z biskupów, on sam podchodził do tego zgromadzenia z pewnymi obawami. Spodziewał się kolejnego seansu samooskarżeń. Tak się jednak nie stało. Świadectwa ofiar oraz wystąpienia zaproszonych gości pozwoliły wyjaśnić kwestię odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Fakt, że wzięcie odpowiedzialności nie jest równoznaczne z przyznaniem się do winy. Jest to raczej akt solidarności, bo to my jesteśmy biskupami i musimy odpowiedzieć na to, co się stało.
Jak podaje komunikat episkopatu, trzydniowe dyskusje i spotkanie w małych grupach stanowiły przygotowanie do wiosennego posiedzenia biskupów, na którym chcą oni zaproponować całemu kościołowi we Francji mechanizm wychodzenia z aktualnego kryzysu.
Warto zauważyć, że przy okazji tego nadzwyczajnego posiedzenia episkopatu katolicki dziennik La Croix opublikował obszerny raport na temat braci Tomasa i Marii Dominique Philippa. Na przykładzie tych dwóch dominikanów oskarżonych o molestowanie dorosłych w ramach kierownictwa duchowego pokazano, jak Kościół reagował na te przypadki na przestrzeni całej drugiej połowy XX wieku. Okazuje się, że początkowo ochronne mechanizmy Kościoła działały bardzo sprawnie. Kiedy w 1951 roku wykryto perwersyjne skłonności ojca Tomasa, został on surowo ukarany. Wydalono go z Francji i otrzymał zakaz sprawowania sakramentów czy jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej. Ukarany dominikanin powraca do Francji i do posługi kapłańskiej dopiero w latach 60. Jego przykład pokazuje, że sprawcy nadużyć doskonale wykorzystują panującą wówczas nową atmosferę, kryzys władzy i stopniową rezygnację ze stosowania przewidzianych przez prawo kanoniczne sankcji.
Ponownie wyrażamy nasz sprzeciw wobec wszelkich form wspomaganego samobójstwa, piszą niemieccy biskupi w dokumencie zamykającym trzydniową sesję plenarną episkopatu. W obradach, które odbywały się wyłącznie w formie cyfrowej, poruszono m.in. kwestie wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych oraz drogę synodalną, na której Kościół w Niemczech od roku debatuje o możliwych reformach.
Najbardziej widocznym znakiem tegorocznej sesji plenarnej niemieckich biskupów jest zapewne decyzja personalna. Na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec biskupi wybrali Beatę Gilles, doktor teologii, do tej pory odpowiedzialną za sprawy dzieci, młodzieży i rodzin w diecezji Limburga. Najbardziej palącym tematem była i jest sprawa wyjaśniania przypadków molestowania seksualnego. Jak stwierdził na konferencji prasowej biskup Georg Betzing, biskupi podtrzymują swoje zobowiązanie do bezwarunkowego wyjaśniania przestępstw wykorzystywania seksualnego nieletnich w sferze kościelnej. Przewodniczący niemieckiego episkopatu jednocześnie zaznaczył, że koncentrowanie się na aktualnej sytuacji w archidiecezji kolońskiej nie jest słuszne. W ostatnich miesiącach niemieckie media zarzucały kolońskiemu kardynałowi Wilkiemu, że nie chce opublikować niezależnego raportu na temat przemocy seksualnej w swojej archidiecezji. Kardynał jednak wielokrotnie powtarzał, że podyktowany jest to błędami w raporcie i zlecił sporządzenie kolejnego raportu innej kancelarii adwokackiej, jednocześnie zapowiadając, że w połowie marca zostanie opublikowany również dotychczasowy raport. Niemieccy biskupi ocenili też drogę synodalną, ustanowiony wspólnie z Centralnym Komitetem Katolików Niemieckich format debat o koniecznych reformach. Postanowili także zreformować formację kapłańską. Ma ona zostać scentralizowana w Münster, Moguncji, Monachium, Frankfurcie, Sankt Georgen i ewentualnie w Erfurcie. Ponadto biskupi potwierdzili konieczność rozmów ze Stolicą Apostolską w sprawie możliwości przystępowania do Komunii Świętej niekatolickich chrześcijan, a także zapowiedzieli szersze badania nad fenomenem wystąpień z Kościoła. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Podczas pielgrzymki do Iraku, która rozpocznie się w przyszłym tygodniu, papież odwiedzi miejsca szczególnie bliskie dla chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie. Jego wizyta podkreśli znaczenie obecności wyznawców Chrystusa w regionie.
Zdaniem irackiego duchownego wizyta papieża wzmocni wolność religijną w kraju oraz przyniesie wszystkim orędzie braterstwa i pokoju.
Wśród ważnych spotkań i celebracji podczas pielgrzymki Ojca Świętego podkreśliłbym szczególnie spotkanie z Ajatollahem al-Sistanim, który jest przywódcą muzułmańskich szyitów. Będzie to miało duże znaczenie, ponieważ 75% muzułmanów w Iraku stanowią szyici. To będzie wspaniała okazja do przekazania orędzia płynącego z encykliki Fratelli Tutti tej części świata muzułmańskiego. Ojciec Święty odwiedzi Ur, które dzisiaj nosi nazwę An-Nasiriya. W ten sposób spełni się wielkie marzenie świętego Jana Pawła II, który pod koniec 1999 roku nie mógł przybyć osobiście do ziemi Abrahama, ojca proroków. Następnie papież złoży wizytę w świętym mieście szyitów, An-Najaf. To jest miasto bardzo ważne dla wszystkich Irakijczyków, nie tylko dla wierzących muzułmanów. W dalszej kolejności papież uda się do Niniwy, ziemi proroka Jonasza. Przybędzie również do miasta Karakosz. Tutaj odbędzie się spotkanie z chrześcijanami z równiny Niniwy. Papież będzie rozmawiał i modlił się z nimi.
Irańscy konwertyci z islamu na chrześcijaństwo napotykają na ogromne trudności, gdy ubiegają się o azyl we Francji. Poddawani są egzaminowi z wiary, który ma udowodnić prawdziwość ich nawrócenia.
Dziennik La Croix przytacza historię osób, które w Iranie spotkały Chrystusa głównie w kościołach protestanckich i przeszły z islamu na chrześcijaństwo. 36-letni Arshad został aresztowany, gdy czytał z przyjaciółmi Ewangelię. W więzieniu był poddawany torturom psychologicznym. Gdy wyszedł za kaucją, zaczął otrzymywać telefony z pogróżkami, stracił pracę, a rodzina zaczęła wywierać na niego presję. Stąd też zdecydował się na wyjazd z Iranu. Przez pracowników Urzędu Ochrony Uchodźców konwertyci ubiegający się o azyl pytani są na przykład o wyjaśnienie tajemnicy Trójcy Świętej, biblijne uzasadnienie prawdziwości swego nawrócenia czy o teologiczne podstawy świąt chrześcijańskich. To, czy ich wiara jest prawdziwa, zależy od subiektywnej oceny urzędnika. Ja mówiłem o tym, że przyjąłem chrzest, ponieważ zafascynował mnie Jezus, który nawet na krzyżu przebaczył swym oprawcom. Niestety urzędnicy uznali to za niewystarczającą motywację konwersji, a co za tym idzie, moja prośba o azyl została odrzucona, mówi jeden z irańskich konwertytów.
Północno-wschodni region Demokratycznej Republiki Konga, gdzie w tym tygodniu zamordowano włoskiego ambasadora Luke Attanasio, jest terenem ogromnych sprzeczności. Z bogactwem ziemi, która zawiera ogromne złoża cennych minerałów, kontrastuje ubóstwo ludności nękanej przez dziesiątki nieregularnych grup zbrojnych, zauważa ojciec Giulio Albanese, misjonarz kombonianin pracujący w tym afrykańskim kraju. Północny wschód Demokratycznej Republiki Konga jest obszarem udręczonym, stanowi prawdziwą kalwarię. W ostatnich latach w samym tylko rejonie Butembo-Beni życie straciło 4000 cywilów. W północnym Kiwu działa 160 formacji zbrojnych. To rzecz niewiarygodna, ale tworzą oni prawdziwe armie. W regionie znajduje się wiele bogactw naturalnych, koltan, miedź, diamenty. Za tą dramatyczną sytuacją kryją się silne interesy związane z zarządzaniem tymi ogromnymi zasobami mineralnymi. Właśnie to bogactwo stanowi czynnik silnie destabilizujący. Przychodzi mi do głowy to, co powtarzał wielki ekonomista francuski: gdzie nie ma rynków, tam przychodzą wojska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.